Istnieje taki ból psychiczny, którego nie sposób sobie wyobrazić. Jest taki ból, który nie ustępuje, który nie przemija, który nie przechodzi. Towarzyszy mu cierpienie i niechęć do życia. Podcast o zdrowiu psychicznym. Stowarzyszenie Homo Sapiens zaprasza. Zapraszam Was do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu, w którym porozmawiamy o sytuacji zagrożenia życia, o myślach samobójczych. Kiedyś na szkoleniu, które prowadził Tomek Świtek, usłyszałem taką sugestię od niego, by wyobrazić sobie swój smutek, ból, taki z kategorii najcięższych, jakie doświadczyliśmy, i wyobrazić sobie, że mnożymy go raz 10, więcej, 100. No i być może to jest skala sytuacji, w której przychodzą myśli o chęci odebrania sobie życia. Zapamiętałem to sobie. I towarzyszy mi pokora. Taka pokora, że nie umiem powiedzieć do takiej osoby, której towarzyszą myśli samobójcze, która ma myśli samobójcze, nie umiem powiedzieć do takiej osoby: rozumiem, co czujesz. Istnieje prawdopodobieństwo, że 5165 osób w 2020 roku w Polsce doświadczyło czegoś takiego. Czegoś, co mogę próbować sobie wyobrażać i oczywiście próbować pomagać takim osobom. 5165 osób w Polsce w 2020 roku odebrało sobie życie. 5165 osób to liczba mieszkańców miasteczka. 5165 osób. Dziennie kilkanaście i są to dane policji. Prawdopodobnie nie są to dane, które oddają pełnię skali. Dane policji opierają się o dokumentację medyczną, a ilość prób, zarejestrowanych prób, to ponad dwa razy więcej niż liczba tych, które zostały dokonane. Moje doświadczenia gabinetowe w pracy terapeutycznej są takie, że wiele tych prób pozostaje niezarejestrowanych. Próby zarejestrowane to takie, na miejsce których pojawiła się policja albo jakaś instytucja, która to odnotowała, która sprawiła, że policja odnotowała to w swoich statystykach. Jest mnóstwo zdarzeń, które nie zostały zarejestrowane, bo wydarzyło się w domu, były to próby nieudane, w wyniku których nie zostały zawiadomione żadne instytucje. Więc okej, te liczby, które podaje policja, są punktem odniesienia i warto mieć świadomość, że wyzwanie jest jeszcze większe. I po raz kolejny powołam się na prognozy Światowej Organizacji Zdrowia, która zakłada, że w 2030 roku najczęstszą chorobą na świecie będzie depresja. Ostateczną, najgorszą konsekwencją depresji jest samobójstwo. Depresja nie jest jedyną drogą i jedynym doświadczeniem, chorobą, która może poprowadzić do takiej decyzji, do próby odebrania sobie życia. Ale skoro ilość osób chorujących na depresję będzie rosła, to czego można się spodziewać, jeśli chodzi o ilość prób samobójczych? Istnieje ból, którego nie da się sobie wyobrazić. I ból, cierpienie związane z chęcią odebrania sobie życia wrzucam właśnie do takiej kategorii. Skala samobójstw, liczba samobójstw popełnionych w naszym kraju może wywoływać przerażenie i pojawia się automatycznie pytanie, czy wszystkim da się pomóc? Obawiam się, że nie. Jednocześnie wierzę, że gdyby duża część osób, które zdecydowały odebrać sobie życie, skorzystała z pomocy, miała do niej dostęp, wierzę, że ich los mógłby potoczyć się inaczej. Dlatego dostępność specjalistów, świadomość społeczna, język, jakim rozmawiamy na ten temat, to wszystko ma znaczenie. I to wszystko są działania, które mogą sprzyjać temu, by minimalizować ryzyko, by więcej osób korzystało z pomocy, by ostatecznie było mniej prób odbierania sobie życia. podcast o zdrowiu psychicznym.
Stowarzyszenie Homo Sapiens zaprasza.
Jednocześnie warto też dodać, że ratowanie życia i sprzeciw wobec samobójstwa, wsparcie udzielone osobom, które próbowały dokonać tego czynu dla ich rodzin, to nie jest coś, co funkcjonuje w społeczeństwie nieprzerwanie. Obecnie oczywiście tak jest. I w polskim porządku prawnym osoba, której życie, zdrowie jest zagrożone, może być poddana leczeniu szpitalnemu, hospitalizacji, bez wyrażenia własnej zgody. W naszym kraju życie człowieka stawia się ponad jego wolą, czasem wbrew jego woli. Mało tego, osoby, które przyczynią się do tego, że ktoś podjął próbę samobójczą, sprzyjając mu w tym w jakiś sposób, też ponoszą konsekwencje prawne i to, co może ich spotkać, to kara pozbawienia wolności do 5 lat. Jakie obowiązki spoczywają na psychologu, który takie informacje dostanie? Informacje o tym, że ktoś chce odebrać sobie życie, że pacjent, klient, człowiek chce odebrać sobie życie. Taka sytuacja jest okolicznością, która zwalnia z tajemnicy zawodowej psychologa. W celu zapewnienia ochrony, bezpieczeństwa nad życiem człowieka, psycholog nie jest zobowiązany do zachowania tej tajemnicy. Wręcz przeciwnie, jest zobowiązany do tego, żeby podjąć działania, które będą sprzyjały ochronie zdrowia tej osoby, ochronie życia tej osoby. Teraz czas na garść informacji o tym, jak to wyglądało kiedyś. Jak kiedyś traktowano osoby, a może właściwie ciała osób, które odebrały sobie życie. Ich rodzinom nie pozwalano pochować ich na cmentarzach. Zdarzało się, że te ciała były poniewierane, rozczłonkowywane, ciągnięte konno po bruku. Rodziny takich osób były skazywane na dystans społeczny, na unikanie, odtrącenie, niechęć. Wywierało to wieloletnie, wielopokoleniowe konsekwencje na rodziny osób, które podjęły próbę samobójczą. Istniała także inna perspektywa, gdzie na przykład w Japonii, w świecie samurajów, powodem do odebrania sobie życia była hańba, plama na honorze, niewypełnienie się ze swoich obowiązków. To było powodem podjęcia decyzji o odebraniu sobie życia. Odbywało się to w ramach uroczystości, w której uczestniczyli także inni samurajowie i swoją obecnością jakby nadając temu akceptację, nadając rangę temu zdarzeniu, wspierając w decyzji, w słuszności tej decyzji. Taka była postawa i takie było społeczne przekonanie na temat samobójstwa. Na innym kawałku naszej planety, daleko stąd, istniała perspektywa, według której odebranie sobie życia w pewnych okolicznościach było słuszne. Na przykład w krajach Beneluxu, w Belgii, Holandii są okoliczności, według których prawo pozwala na odebranie sobie życia w ramach eutanazji, w wyniku stwierdzenia przez lekarzy, co oczywiście wymaga szczegółowego, drobiazgowego procesu i przekonania co do tej decyzji przez lekarzy, istnieje szansa na to, że w przypadku zagrożenia życia i sytuacji zdrowotnej, która nie rokuje poprawy, istnieje przestrzeń prawna dopuszczająca wsparcie medyczne w odebraniu sobie życia, czyli eutanazja. Co warto dodać, to nie dotyczy ona tylko chorób somatycznych, ale w uzasadnionych przypadkach są dopuszczane decyzje o eutanazji dla osób chorujących na przykład na depresję. To, że są tak różnorodne perspektywy, dowodzi, moim zdaniem, dowodzi tego, jaka to jest skala wyzwania, jaki to jest ból, jakie dylematy wiążą się z podjęciem takiej decyzji. Dylematy moralne, etyczne. Kto ma decydować? Mieszkając w Polsce, naszym obowiązkiem, naszym zadaniem jest udzielać pomocy i opiekować się takimi osobami, wspierać, a nawet wbrew ich woli ratować ich życie. Czym właściwie jest taki moment, stan, wyzwanie, w którym człowiek myśli o odebraniu sobie życia i podejmuje decyzję o odebraniu sobie życia? W takiej sytuacji towarzyszy m.in. brak wizji życia, brak sensu życia, brak nadziei na to, że warto, że w tym życiu może wydarzyć się coś, dlaczego warto żyć, być. Dróg do takiej sytuacji jest nieograniczenie wiele. Może wynikać to z utrat, może wynikać to z chorób psychicznych, niezależnych od człowieka. Może wynikać to z doświadczeń, nagłych zdarzeń. Próbując sobie wyobrazić to, przychodzi mi na myśl takie porównanie do rowu mariańskiego. Jego głębokość to 11 km. Słońce dociera na 1 km w głąb wody i wydaje się, że nie ma szans na to, żeby były tam warunki do życia, tam na dnie. Ciśnienie zmiażdżyłoby człowieka. Temperatura około 1-4 stopnie i permanentna ciemność. Wieczna ciemność. Warunki, które trudno sobie wyobrazić. I to, co o nich wiemy, to to, że nie da się tam żyć. Taka perspektywa mi jest bliska, gdy myślę o osobach, które doświadczają myśli samobójczych, że to jest takiego kalibru wyzwanie. Ale jednak, okazuje się, że w rowie mariańskim jest życie. Są organizmy, które potrafiły przystosować się do tego. Podobnie doświadczanie bólu, cierpienia, braku nadziei, braku sensu. Jest to wyzwanie, w którym da się coś zrobić. Coś. Pomoc psychologiczna, konsultacja z lekarzem, nawet pobyt w szpitalu. To między innymi rzeczy, które mogą być pomocne. Wielu osobom można pomóc. Nawet w tak mrocznym cierpieniu, w takim bólu, w takiej beznadziei. Nawet tam jest szansa na to, żeby znaleźć światło. Szansa na to, żeby coś się zmieniło. Co możemy robić my, wy? Co każdy z nas może robić? Traktować to z powagą i szacunkiem. Nigdy nie bagatelizować takich informacji. Podstawowa zasada to każda informacja o chęci odebrania sobie życia musi spotkać się z reakcją, z powagą i ze świadomością, że może zostać podjęta próba. W społeczeństwie istnieją takie przekonania, mity, stereotypy na temat samobójstw. Na przykład to, że samobójstwo jest ucieczką, słabością. I myśląc o tym, warto pamiętać, że skala tego wyzwania, być może z jakim mierzy się ten człowiek, jest to coś po prostu, czego nie doświadczyliśmy z różnych powodów. Może mamy w życiu zasoby i okoliczności, które sprzyjają nam funkcjonować inaczej. Nie doświadczać takiego smutku, takiego bólu. A ta osoba doświadcza go. I w tym momencie nie widzi szansy dla siebie, żeby było lepiej. Jest też takie przekonanie, funkcjonuje gdzieś w przestrzeni, że rozmawianie o tym z osobą, która ma się, jeśli chodzi o zdrowie psychiczne, źle, słabo, rozmawianie o myślach samobójczych, o sensie życia, że nie warto. To też nie jest prawda, ponieważ poruszanie tego tematu to jest właściwie szansa na to, że usłyszymy informację, być może, która pomoże uratować życie. Istnieje też i takie przekonanie, że deklarowanie chęci odebrania sobie życia może być jakąś formą wywarcia wpływu, manipulacji, demonstracji. Na chwilę przypuśćmy, że ktoś wyraża chęć odebrania sobie życia i jest to związane z potrzebą wywarcia jakiegoś wpływu na innych. Mam wątpliwości, czy ten kontekst czyni tą sytuację mniej niebezpieczną i czy jest to uzasadnieniem dlatego, żeby lekceważyć taki głos. Myśląc o zdrowiu psychicznym jako o pewnym zasobie, gdzie na jednej skali jest maksymalny poziom zdrowia psychicznego, na drugiej skali brak zdrowia psychicznego, to bliżej do tego braku znajdują się właśnie myśli samobójcze, niechęć do życia i decyzja o odebraniu sobie życia. Jest to jeden z takich punktów, jeśli chodzi o zasób zdrowia psychicznego, o którym można powiedzieć, że jest to najciemniejsze pod tym względem miejsce. Wobec czego jest to też sytuacja, która wymaga specjalistycznego wsparcia i objęcia pomocą. Podstawowym zadaniem w takiej sytuacji jest zapewnienie bezpieczeństwa, które polega na zminimalizowaniu ryzyka samobójczego. Oczywiście najpierw to ryzyko trzeba ocenić, jakie ono jest, a tej oceny dokonuje się podczas konsultacji z psychologiem, konsultacji z psychiatrą. Zebranie takich informacji pozwala ocenić, jakie działania należy podjąć, żeby zminimalizować to ryzyko. W polskiej perspektywie prawnej, jak wspominałem już, ochrona życia może odbywać się nawet wbrew woli człowieka. I tu pojawia się kolejne wyzwanie, bo czasami jest to ochrona człowieka, który chce odebrać sobie życie przed nim samym. Polega na pewnym sensie walce z nim, żeby się nie skrzywdził, na ukrywaniu przedmiotów, których mógłby użyć do tego. Bywa, że odbywa się to w szpitalu. Bywa, że takie zadanie wypełnia rodzina. Skala tego doświadczenia dla rodziny i skala takiego wyzwania, doświadczanie tego, może być dla nich traumatyzujące. Dróg do zmiany, do poprawy jakości życia jest wiele. Jest ich tak wiele, jak sposobów na życie, jak sposobów na doświadczanie kryzysu, jak powodów kryzysów. Można jednak przyjąć, że skoro chęć odebrania sobie życia jest to niechęć do życia, pomaganie polega na odbudowywaniu, tworzeniu, może poszukiwaniu, jakkolwiek by tego nie nazwać, na dążeniu do tego, żeby tej chęci do życia było więcej. Pasuje tutaj przysłowie, że nadzieja umiera ostatnia, bo gdy ciało już jest objęte opieką i ryzyko podjęcia próby samobójczej jest zminimalizowane, kolejnym zadaniem jest wsparcie dla umysłu, podczas którego chwyta się choć okruchy nadziei, najdrobniejsze jej fragmenty po to, żeby wesprzeć w budowaniu wizji życia. A jeśli tej nadziei nie ma, to trzeba próbować ją tworzyć, budować, zastanawiając się być może nad tym, jak to było, gdy ta nadzieja była. Na czym polegała ta różnica? Co robiłeś, robiłaś wtedy, że chciałeś? Co z tych rzeczy możesz zrobić teraz? Te i wiele innych pytań to fragmenty rozmów, które mogą sprzyjać temu, by wzmacniać chęć życia. Na to wyzwanie może reagować też rodzina, przyjaciele, bliscy. Przede wszystkim właśnie reagując, dostrzegając sygnały, słuchając wypowiedzi, w których ktoś wyraża niechęć do życia. Gdy ktoś mówi o braku sensu życia, wyraża negatywizm. Czasem pomocą jest po prostu być, obecność. To jest już bardzo dużo. Nie zawsze trzeba mówić i udzielać rad, by można było to nazwać pomocą. Czasami już sama obecność i współprzebywanie jest oparciem. A człowiek, który mierzy się z myślami samobójczymi, nie zawsze potrafi o tym rozmawiać. I z drugiej strony, osoba obok też ma prawo nie wiedzieć, jak o tym rozmawiać. Dlatego być może zupełnie zasadne są pytania. Czy ty chcesz ze mną o tym porozmawiać? A jeśli tak, to jak mogę z tobą o tym rozmawiać? W taki sposób, żeby ci to pomagało. Co ja mogę robić, żebyś czuł pomoc? Można proponować miejsca, w których jest pomoc dla osób doświadczających kryzysów. Pomóc w zorganizowaniu tego. Być podczas takiej rozmowy, czekać na korytarzu, zawieść, odwieść, czuwać. Być wsparciem, gdy są trudniejsze momenty. Miejsca, w których można skorzystać z pomocy. Wymieniam w odcinku Po co ci zdrowie psychiczne. Jeśli ta tematyka was zainteresowała, odsyłam was do tamtego odcinka, by zgłębić te informacje. Słuchajmy siebie. To może tylko tyle, a może aż tyle. Do zobaczenia, do usłyszenia. Podcast o zdrowiu psychicznym.
Stowarzyszenie Homo Sapiens zaprasza. Obserwujcie nasze konta
w socjalmentach.